Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Tak jak powiedział już Marcin o tym, że skupiamy się na fragmencie, który pochodzi z listu, który nazywany jest listem radości. I już o tym wcześniej mówił też Tomek, bardzo mu za to dziękuję. Chcę kontynuować ten wątek i pokazać jeszcze jedną perspektywę, która jest bardzo cenna dla nas. To jest coś więcej niż radość. To obecność naszego Pana i Zbawiciela w życiu każdego z nas. Zaczynajmy. Każdy jest kowalem własnego losu. Powiedział kiedyś słynny rzymski polityk żyjący na przełomie IV-III wieku przed naszą erą, Klaudiusz Lepy. Powyższa sentencja oznacza, że człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje oraz ma wpływ na swoją przyszłość. Innymi słowy, uważaj na to, co mówisz i z kim się zadzierasz. Pewnie każdy z was miał, a może jeszcze ktoś ma, kto chodzi do szkoły, w swojej szkole łobuza, który uprzykrza życie innym. Mają wsparcie, tak jak są on sam oprawców. U mnie w szkole tak było. I najgorzej było tym właśnie, kto w jakikolwiek sposób się wyróżnia wśród innych dzieci. Miał rude włosy, orli nos lub nosił okulary. Trwało to przez dłuższy czas, aż pojawił się ktoś, kto po prostu utarł łobuzowi nosa. I wtedy całe jego otoczenie poczuło się zagrożone. To właśnie przykład, jak działała rzeczywistość polityczna w tamtych czasach w mieście Filipi. Władza miała swoich zwolenników, którzy czerpali z tego wiele korzyści. Zanim Ewangelia dotarła do Filipi, 100 lat wcześniej na jego terenach było stoczone dwie wielkie bitwy, w której zwyciężyła armia Oktawiana Augusta i Marka Antoniusza, właśnie tego samego Augusta, który po objęciu władzy stopniowo wprowadzał kult cesarza. Po tamtym wydarzeniu miasto Filipy przeżyło rozkwit. Otrzymało status kolonii rzymskiej. Na jego terenach osiedlili się weterani zwycięskiej armii. Dlatego, żyjąc w takim mieście, trzeba było uważać na to, co mówisz, zwłaszcza kiedy coś mówisz, podważa autorytet cesarza. Mogłeś w sumie czcić, kogo chcesz i jak chcesz, ale cesarz był ponad wszystkim. Dziś żyjemy w czasach, w kraju, gdzie możemy otwarcie dyskutować o polityce, o wyborach prezydenckich. Nawet kiedy nasz kandydat przegra, czujemy się dalej bezpiecznie. Ale czy dalej tak będzie? Nie wiadomo. Ale wiemy jednak, że również dziś są miejsca na ziemi, gdzie wierzący, ludzie o innych poglądach zmagają się z uciskiem i prześladowaniem. I właśnie początek tego dzisiejszego fragmentu jest aktualny dla nich i dla nas również, bo żyjemy też w takich czasach. Apostoł Paweł zwraca się do nich słowami: dlatego, bracia i siostry, moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu, ukochani. Amerykański arcybiskup Fulton John Sheen powiedział kiedyś słynne zdanie: jeśli chcesz znaleźć Chrystusa, szukaj kościoła, który nie ma układów ze światem. Szukaj kościoła, który jest znienawidzony przez świat, ponieważ Jezus był znienawidzony przez świat. No więc, mając takie podejście, czy nie jest to najlepszy sposób na to, żeby zdobyć nieprzyjaciół lub wręcz wrogów, niż ogłaszać na ulicach starożytnego miasta Filipii, że to właśnie Jezus jest Panem, a nie cesarz, i że to właśnie On jest prawdziwym królem, który już powróci. A jeszcze kiedy masz przeciwników i tłum, który jest nastawiony przeciwko Tobie, łatwo się poddać i pójść na jakikolwiek kompromis. Brzmi znajomo? Może też masz takie miasto Filipi w swoim życiu. To może być twoja praca, gdzie doświadczasz zniewagi lub ucisku z powodu twoich poglądów. To może być twoja szkoła albo nawet twój własny dom. Tak się czuła młoda Kasia, kiedy zaufała Jezusowi i powierzyła Mu swoje życie. W domu zaczęła doświadczać ucisku. Rodzice zabraniali jej czytać Biblię, a starszy brat groził, że spali budynek kościelny, sekty. W sumie mogłaby się poddać i ucisk by zniknął. Ale ona się nie poddała. Dalej trwała w Panu, ufała Mu. Aż w końcu rodzice odpuścili jakąkolwiek próbę zmienić zachowanie córki siłą. Wytrwała, ponieważ ufała Jezusowi i miała wsparcie wspólnoty kościelnej. Właśnie czasami jest trudno być obcym we własnym środowisku. W taki sam sposób mogły się czuć Ewodia i Syntycha, o których dalej czytamy w tekście. Kiedy pracujesz w środowisku wrogo nastawionym, razem z Pawłem, głosząc Ewangelię, doświadczając zniewagi, ucisku, być może nawet sąsiadów, kiedy cały czas odczuwasz zewnętrzny nacisk, powstaje wewnętrzne napięcie w relacjach. Nie wiemy dokładnie, co zaistniało między kobietami, ale mamy jedną ważną, szczególną uwagę. Właśnie do nich też apostoł Paweł zwraca się ze słowami radości moje i korona, i potem, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Paweł, będąc więźniem, dobrze rozumiał, co przeżywali jego współpracownicy. Tak samo doświadczał zniewagi, tak samo doświadczał prześladowań, ucisku. W końcu, kiedy powstawał ten list, Paweł był więźniem. Ale on mimo tego zachęca swoich przyjaciół, by w czasie prób trwali w Panu, którego powrót jest blisko. Właśnie ta świadomość jego szybkiego powrotu miała kształtować ich życie mimo codziennych trudności i zmieniających się okoliczności. Choć mieszkają w Filipii, w rzymskiej kolonii, przede wszystkim są obywatelami nieba i oczekują na powrót króla, mimo że doświadczają ucisku. I zanim ten dzień nastąpi, mają trwać w Panu i być jednomyślni. A więc, skoro Jezus jest blisko, trwajmy w Nim. Pojawia się jednak pytanie, jaka powinna być postawa wobec codziennych trudności, które doświadczamy? Właśnie Paweł zaskakuje nie narzekaniem lub zgorsznieniem, lecz radością. Czytamy o tym w 4 wersecie. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. No właśnie, czym jest radość? Jeśli przyjmiemy, że radość to jedna z emocji, które doświadczamy chwilowo w ciągu naszego życia, to należymy do grona najbardziej nieszczęśliwych ludzi. Przekonała się o tym swego czasu Evelyn Adams, która w latach 80. dwukrotnie wygrała w loterii kwotę powyżej 5 milionów dolarów. Przeżywając ogromną radość z powodu wygranej, coraz bardziej się uzależniała od hazardu, aż w końcu wydał wszystko, zamieszkała w przyczepie kempingowej. No czy właśnie tym jest radość? Często się mówi, że człowiek szczęśliwy jest człowiekiem radosnym i odwrotnie, człowiek radosny jest człowiekiem szczęśliwym. W takim razie, czy w obliczu cierpienia można szczerze radować się? I właśnie odpowiedź jest, to zależy, co jest źródłem naszej radości. Radujcie się w Panu zawsze, mówi Paweł. Powtarzam, radujcie się i zachęca w taki sposób swoich przyjaciół i nas. W tym zmieniającym się świecie prawdziwym źródłem radości jest obecność Jezusa w życiu chrześcijan. I ta właśnie radość jest zakorzeniona w relacjach z Panem, a nie w okolicznościach, nawet gdy spotyka nas sprzeciw ze strony innych ludzi. Właśnie wobec takich ludzi mamy czynić dobro, nawet gdy doświadczamy bólu i cierpienia. Właśnie taką postawę widziałem u jednych ludzi. 20 lat temu na studiach poznałem małżeństwo młodych misjonarzy, które głoszą Ewangelię za kołem podbiegunowym na rozległych terenach Federacji Rosyjskiej. W 2014 roku brat tej kobiety, młody żołnierz, zginął podczas lądowania ich transportowca na płycie lotniska, gdy z ukrycia został odpalony pocisk przeciwlotniczy przez stronę przeciwnika. Wtedy zginęli wszyscy, 49 osób, nikt nie przeżył. Nie wiem, jakie emocje napełniały serce tej rodziny, ale wiem jedno. Oni dalej kontynuują swoją służbę i głoszą Ewangelię wśród tych, kto popiera w stronę odpowiedzialną za zabójstwo jej brata. Największym powodem do radości jest świadomość tego, że Jezus jest blisko. Król Świata jest blisko nas, jak teraz, tak i w przyszłości. I nie jesteśmy pozostawieni na pastwę losu. Właśnie to chce zakomunikować swoim przyjaciom Paweł. Jego obecność, obecność Jezusa, przewyższa wszystkie nasze zmartwienia i troski. Dlatego, skoro Jezus jest blisko, radujmy się w Nim. Ale jeśli mamy być szczerzy, właśnie tutaj pojawia się problem. Łatwo mówić o radości, kiedy wszystko jest dobrze. A kiedy mamy zmartwienia i lęki, które każdego dnia próbują odebrać nam właśnie tą radość. I tutaj odpowiada Paweł w kolejnych wersetach. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie, strzegł waszych serc oraz myśli. Skoro Jezus jest blisko, przestańmy zamartwiać się i oddajmy swoje troski Bogu. Łatwo o tym to powiedzieć, ale trudniej to zrobić. Gdy zaczniemy wymieniać nawyki, które doskonalimy przez całe nasze życie, to mi się wydaje, że na podium znalazłoby się zmartwienie. Kiedyś mój ojciec opowiedział taką anegdotyczną historię o dodatkowej godzinie w dobie. Przygotowano sondaż w pewnej wspólnocie kościelnej na temat, co byś zrobił lub zrobiłaś, gdyby dostał od Pana dodatkową godzinę każdego dnia. Jak wiecie, ile ludzi, tyle opinii. Więcej modlitwy, więcej uwielbienia, więcej służby i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu zapytano najstarszą kobietę w społeczności, w jaki sposób ona by zagospodarowała ten czas. Po chwili zastanawiania starsza kobieta odpowiedziała: byłabym o godzinę bardziej zakłopotana i zmartwiona. Martwimy się o wiele rzeczy. Martwimy się o zdrowie naszych bliskich, martwimy się o nasze dzieci, martwimy się o nasze rodziny, martwimy się o naszą pracę, martwimy się o rachunki, martwimy się o to, jak postrzegają nas inni ludzie, aż do absurdu. Martwimy się, ponieważ mamy za wiele możliwości do wyboru, martwimy się na wszelki wypadek, martwimy się ilością polubień w mediach społecznościowych, martwimy się chorobami, których jeszcze nie mamy, ale przeszukujemy internet i zaczynamy czerpać informacje o tych domniemanych chorobach i porównywać do siebie. I to właśnie nazywa się takie cyberchondrią, kiedy jesteśmy uzależnieni od wyszukiwania takiej informacji. Można wymieniać w nieskończoność. Czyli martwimy się o wiele, ale to nie wszystko. Jeszcze są lęki. Pewnie macie sporadycznie pojawiające się w głowie takie pytanie, a co jeśli? Jedną z charakterystycznych scen filmu reżyserii Spielberga "Mąż szpiegów" jest krótki dialog pomiędzy amerykańskim prawnikiem Donovanem i radzieckim szpiegiem Rudolfem Ablem. Gdy Donovan go pyta, czy pan się nigdy nie martwi, Abel odpowiada pytaniem, a czy to coś zmieni? Właśnie tutaj jest ważny szczegół. Skoro on nie ma żadnego wpływu na swoją sytuację, Abel uznaje, że zmartwienie jest po prostu stratą energii, ponieważ zmartwienie zabiera nie tylko nasze fizyczne zdrowie, ale psychiczne też. Kiedy martwimy się, już zaczynamy tracić pokój, A właśnie do tego nas nawołuje Paweł. Ciągle zamartwianie się prowadzi do utraty radości. I właśnie Paweł pisze, żeby przestaliśmy się martwić i wybrali postawę wdzięczności, oddając wszystkie troski Bogu. I wtedy pokój Boży w Jezusie Chrystusie będzie strzegł naszych serc oraz myśli. Ale znów, łatwo o tym mówić, ale trudniej oddać swoje troski Bogu. Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że boimy się utraty kontroli nad własnym życiem, mimo że pokój Boży jest w zasięgu naszej ręki, nawet bliżej niż nam się wydaje. Zamiast tego pozwalamy, by niepokój towarzyszył nam w codziennej życiowej podróży, a przecież Jezus jest bliżej niż nasze zmartwienie. On jest z nami tu i teraz, a nie tylko gdzieś tam w odległej przyszłości. Jest obecny przez swojego Ducha, owocem którego w życiu, właśnie naszym życiu, jest radość i pokój. I dopóki będziemy próbować sprawować kontrolę nad naszym życiem, trudno nam jest doświadczać Bożego pokoju. A gdy jednak zaczynamy ufać Panu, nasze życie będzie wypełniać się łagodnością, wyrozumiałością i wewnętrznym pokojem. Dobrym przykładem może posłużyć historia Horatia Spafforda, człowieka wierzącego, amerykańskiego prawnika z XIX wieku. Horatio był człowiekiem zamożnym, ale w wyniku wielkiego pożaru w Chicago stracił większą część swojego majątku. Niedługo później w podróży przez Atlantyk do Europy zginęły jego dzieci. W wyniku katastrofy zginęło 4 jego córki. Gdy Horatio płynął do Europy, do swojej pogrążonej w żałobie, ocalałej żony, to kapitan statku, tak przekazuję informację, że niby kapitan statku ukazał mu miejsce, przybliżony obszar na Atlantyku, gdzie zginęły jego dzieci. I właśnie wtedy, w tych okolicznościach, powstał słynny chrześcijański hymn „Duszy mej pokój”. Przeczytam tylko jedną krótką zwrotkę. Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie, choć burzy zagraża mi szał, to jednak w wierze pieśń chwały mu szle. Błogo mi, w Panu mam wieczny dział. Trudno wyobrażać sobie większy ból i większą stratę. Jego świadectwo nam przypomina, że Boży pokój nie zależy od okoliczności, ale nie oznacza braku cierpienia, ale gwarantuje Bożą obecność pośród cierpienia. Dlatego, skoro Jezus jest blisko, oddajmy Mu swoje troski. Jednak Paweł nie kończy na obietnicy pokoju. Boży pokój to nie jest czymś, co jest wyłącznie dla nas, ale nie jest celem w samym sobie. Nie otrzymujemy go po to, żeby zamknąć się w swoim bezpiecznym świecie. Boży pokój ma wpływać na nasz sposób, w jakim, jak myślimy, jak żyjemy i jak odnosimy się do świata wokół nas. Dlatego Paweł prowadzi nas do ostatniej zachęty. W końcu, bracia i siostry, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenie, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co wiedzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Innymi słowy, nie uciekajmy z tego świata, lecz żyjmy w nim jako świadectwo, piękne świadectwo Jezusa Chrystusa. Jak trafnie zauważył Gordon Fee, amerykański teolog, Paweł był człowiekiem dwóch światów. Będąc Żydem urodzonym w diasporze, on dobrze rozumiał zasady działania światu grecko-rzymskiego. I właśnie, kiedy spotkał na drodze zmartwychwstałego Chrystusa, spotkały się te dwa światy. Dlatego, zwracając się do swoich przyjaciół, Filipian, do pogan, używając języka i metafor zrozumiałych dla nich, Paweł sugeruje, że rozważajcie nad tym, co jest dobre i piękne, ale jest jeden warunek, że to wszystko, co uznacie za dobre i piękne, ma być zgodne z Ewangelią Chrystusa, którą widzieli w życiu Pawła, kiedy był obecny wśród nich i głosił Ewangelię. A więc, żyjąc w oczekiwaniu na nadejście prawdziwego Króla, nie powinniśmy opuszczać ten świat, w którym nadal żyjemy. To otwiera naprawdę ogromną przestrzeń dla nas, by dostrzegać to, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe w dziełach sztuki, w nauce, w muzyce, w kulturze, w otaczającym nas stworzeniu, ale jeden warunek, o ile to jest zgodnie z Ewangelią Chrystusa. Jesteśmy poddanymi prawdziwego Króla, który oddał swoje życie za ten świat. I właśnie nie uciekajmy z tego światu. Jeżeli On go nie porzucił, my również nie uciekajmy od ludzi, wśród których On nas umieścił. Właśnie z tym uciekaniem czasami przesadzamy. Tworzymy ścianę wygórowanych zasad, oczekiwania wobec innych ludzi, a potem się dziwimy, dlaczego inni nie chcą mieć kontakt z nami albo unikają właśnie kontaktu z nami. Pamiętam świadectwo jednej kobiety, która opowiedziała o swoich podróży w pociągu. W jednym z przedziałów spotkała osoby wierzące. W trakcie rozmowy zaczęli tam rozmawiać o Kościele i oni tak pięknie mówili o Chrystusie, o działaniu Kościoła, o Ewangelii, że zachwycona tą rozmową w końcu powiedziała do nich, kiedy będziecie się modlić w waszej społeczności, to bardzo prosimy, módlcie się też o nas. Zapadła chwila ciszy, a potem usłyszała w odpowiedzi, nie modlimy się o wierzących z innych społeczności. Czasami przesadzamy z tym uciekaniem. Istnieje takie zwierzę morskie, uznawane za szkodnika, nazywane świdrakiem okrętowym albo świdrak okrętowiec. Jest znany z tego, że je na śniadanie, na obiad i na kolację drewno. Zaczyna swoje życie jako mała larwa, drąży korytarz drewnie, oczywiście w statków drewnianych, jakiegokolwiek pływającego drewna, aż w końcu wyrasta do takiego rozmiaru, że nie potrafi się wycofać przez ten otwór wyjściowy. I w końcu staje się więźniem własnego więzienia. No właśnie to jest dobry, trafny przykład. Nie bądźmy więźniami własnego więzienia, uciekając z tego świata. Nie uciekajmy właśnie, a bądźmy dobrym świadectwem dla tego świata. Jak to może być? Pracujesz. Pracuj sumienie. Nawet gdy nikt tego nie docenia, Pan to docenia. Studiujesz. Bądź w przyszłości dobrym fachowcem, który kocha ludzi, a nie patrzy na nich jako chodzące portfele. Pan to docenia. Wychowujesz dzieci? Bądź dobrym przykładem zaufaniu Panu. Pan to docenia. Może chodzisz do szkoły? W takim razie bądź uczciwym i przykładem szacunku wobec rodziców, nawet gdy inni z tego szydzą i mówią, że to nie fair. Pan to docenia. Właśnie w takich codziennych decyzjach objawia się życie człowieka, który żyje w bliskości z Panem i zaufaniem Panu. Ponieważ nasz Pan jest Bogiem pokoju. I skoro Jezus jest blisko, żyjmy tym, co jest dobre i piękne i zgodne z Ewangelią Chrystusa. Oczekiwanie na Jego powrót nie jest po prostu biernym czekaniem. Skoro Jezus jest blisko, mamy trwać w Nim, radować się w Nim, powierzać Mu swoje troski i wprowadzać do życia to, co jest dobre i piękne. Więc na koniec zadam pytanie. Skoro Jezus jest blisko Ciebie, to o co martwisz się dzisiaj?